Słuchają Państwo audycji Trendy z sieci w Radiu Kraków. Naszym gościem jest profesor Piotr Augustyniak z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którym rozmawiał Tomasz Biździkot.
Mózg, interfejs, sterowanie myślami. W jak zaawansowanym stadium są prace nad takimi urządzeniami? Czy już można z nich korzystać?
Tak, z takich urządzeń się już korzysta, aczkolwiek jest w tym momencie dość spory mankament polegający na tym, że te interfejsy są wolne. Czyli na przykład pisząc tekst naszymi palcami zrobimy to znacznie szybciej niż za pomocą interfejsu mózg-komputer. Ale taki interfejs może być bardzo przydatny dla osób, które na przykład nie mogą posługiwać się rękami.
Jak duże są opóźnienia?
No opóźnienia są dość znaczne. Ja całkiem niedawno brałem udział w takim teście, gdzie nieprzygotowany człowiek miał używać interfejsu mózg-komputer. No i po dobrych 10 minutach udało mi się napisać imię mojej żony. Ale muszę dodać, że ma na imię Ewa, więc nie było dużo pisania.
To krótkie imię. Jak to w ogóle działa? Ponieważ dla mnie to jest kompletna abstrakcja dla człowieka, który się nie zna na tym i wyjęta z filmów science fiction.
No to tutaj musielibyśmy się zagłębić w sposób działania komórek, zwłaszcza neuronów, który tak naprawdę polega na aktywności chemicznej i elektrycznej, prowadzącej do pobudzenia neuronu. Teraz wszystko, co myślimy, co czujemy, co postrzegają nasze zmysły, jest tak naprawdę zmieniane na częstość impulsacji, która wędruje sobie po szlakach nerwowych, po drodze wstępującej z sensorów do mózgu i po drodze wstępującej z mózgu do efektorów, czyli w przeważającej większości naszych mięśni.
Czy łatwo z takiej technologii korzystać? Czy to jest tak, że człowiek zasiada, zakłada powiedzmy ten hełm, tą siatkę na głowę i od razu może gdzieś tam z tego korzystać? Czy musi się do tego jakoś przyzwyczaić? Urządzenie musi się przyzwyczaić do danego mózgu?
No przyznam, że korzysta się dość trudno. Przede wszystkim dlatego, że mamy dwa rodzaje elektrod. Dwa rodzaje połączeń. Jedna z nich jest bardzo selektywna i dotyka bezpośrednio komórek nerwowych, ale to są urządzenia bardzo silnie inwazyjne i one mogą być i w niektórych przypadkach są wszczepiane osobom, u których jest taka potrzeba i nie ma innego wyjścia. Natomiast taki zakładany hełm, no to ktoś kiedyś bardzo trafnie porównał do tego, jakbyśmy na zewnątrz stadionu stojąc próbowali zgadnąć, kto strzelił gola, tylko i wyłącznie posługując się odgłosami, które stamtąd dochodzą. Więc jest to metoda nieinwazyjna, ale bardzo mało selektywna. W związku z tym można odróżnić tylko kilka sygnałów, które wysyła nasz mózg.
Gdzie z takiej technologii można skorzystać? W jakich sektorach? Czy to prywatnych, czy też bardziej publicznych, społecznych, jak zdrowie?
No, dość powszechnymi użytkownikami takich technologii są na przykład gry komputerowe. Ja sam uczestniczę w takim projekcie, który zmierza do poprowadzenia scenariusza gry w taki sposób, który uwzględnia reakcję emocjonalną osoby grającej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ no, każdy, kto gra w gry komputerowe, robi to w celach przeżycia jakiejś emocji, prawda? Jakiejś walki, jakiegoś zmagania w wirtualnym świecie. No więc są gry, które już korzystają z takich interfejsów. Drugim takim obszarem zastosowań jest szeroka rzesza osób niepełnosprawnych i tutaj sterowanie mózg-komputer jest obecne zarówno przy sterowaniu kończynami, których no, na przykład nie ma i takie nawet w Polsce są badania i prototypy wytwarzane, jak i sterowaniem za pomocą sygnałów pochodzących bezpośrednio z mózgu rozmaitymi urządzeniami. Takie najbardziej zaawansowane próby prowadzi no, na przykład Volkswagen. Zmierzają one do prowadzenia samochodu bez użycia rąk.
I kiedy możemy się spodziewać jeżdżących samochodów bez użycia rąk, prowadzenia ich?
To jest trudna sprawa, żeby to przewidzieć, dlatego że w tym momencie, jak mówiłem, barierą jest no, po pierwsze dość wąska przepustowość takich urządzeń. No po drugie, taki kompromis pomiędzy ich inwazyjnością, a właśnie selektywnością odbieranych informacji.
A kiedy byśmy mogli widzieć na przykład człowieka w egzoszkielecie chodzącego po ulicy?
No to już szybciej, dlatego że egzoszkielety przydają się w rozmaitych sytuacjach. I tu znowu rozpocznę od osób niepełnosprawnych, które no, spotykamy i którym poruszanie się sprawiać może wielką trudność. Poprzez rozmaite zastosowania wojskowe, gdzie na przykład dzięki egzoszkieletowi człowiek może unieść na przykład tonę.
Armia też zapewne interesuje się takimi projektami, a to chyba zawsze trochę przyspiesza rozwój.
Oczywiście, dlatego że no, możemy mieć doskonałe urządzenia wojskowe, ale dopóki decydentem jest człowiek, no to naturalne jest, że tego człowieka będziemy się starali po pierwsze dobrze wyszkolić, a po drugie wyposażyć w takie narzędzia, które pozwolą mu bardziej skutecznie walczyć niż u przeciwnika.
Czy sam pan miał taki hełm na głowie?
Tak. To znaczy, muszę powiedzieć tutaj, że nie tylko miałem, ale uczestniczyłem w badaniach. I z trzech takich paradygmatów, które są podstawami działania interfejsów człowiek-komputer, no znam wszystkie i właściwie wszystkie znam z autopsji. Może króciutko tylko powiem. Pierwszy z nich polega na tym, że patrzymy na jakiś obiekt, który mruga z określoną częstotliwością i ta częstotliwość jest do odkrycia w aktywności naszego mózgu, czyli możemy sobie wyobrazić ekran na przykład komputera, gdzie dwa napisy mrugają z rozmaitymi częstotliwościami i te częstotliwości odkrywając, wiemy, na który napis patrzy osoba. Drugi taki paradygmat to paradygmat szczęścia albo paradygmat odmienności. Proszę sobie wyobrazić, że szukamy czegoś bardzo intensywnie i wielokrotnie spotykamy się z odpowiedzią negatywną, no i nagle znajdujemy ten przedmiot. Okazuje się, że jest tutaj pewna synchronizacja w płacie czołowo-ciemieniowym, która powoduje powstanie charakterystycznego potencjału nazywanego P300, jako że występuje 300 milisekund po wystąpieniu tego faktu, no i po wystąpieniu tego, znalezieniu tego przedmiotu. No i w ten sposób na przykład działa interfejs pokazujący kolejne litery i badający, czy ten potencjał P300 wystąpił. No i wreszcie ostatni paradygmat tak zwanej synchronizacji, desynchronizacji, on jest najbardziej obiecujący, dlatego że umożliwia wykrycie ruchu i zamiaru ruchu związanego z synchronizacją pracy neuronów mózgu. Ponieważ ruch polega na aktywacji większej ilości włókien mięśniowych, większej ilości jednostek ruchowych, no to konieczna jest synchroniczna praca większej ilości neuronów równocześnie w korze ruchowej mózgu i tą synchronizację jesteśmy w stanie wykryć aparaturą, właśnie takim hełmem i wykorzystać.
Czy poruszanie różnymi przedmiotami, urządzeniami, myślami jest też męczące dla naszego mózgu, dla nas samych?
To znaczy wyobrażam sobie, że męczące jest to, że musimy to robić świadomie. Ja nie przeszedłem nigdy do takiego etapu sam, żebym zupełnie podświadomie wykonywał pewne ruchy. Natomiast trzeba, żeby osoba używająca interfejsu była wytrenowana i wiedziała, o jakiej rzeczy pomyśleć, albo w jaki sposób pomyśleć, aby ten ruch wykonać skutecznie tak jak ona chce. Oczywiście istnieje tu jeszcze sprzężenie zwrotne, które też jest już powszechnie wykorzystane w postaci takiego tak zwanego biofeedbacku. Tutaj chodzi o osiągnięcie pewnego celu i człowiek musi tak działać, tak wykonywać czynności, powiedzmy, intelektualne, myślowe, żeby do tego celu doprowadzać. I teraz niekoniecznie nawet sobie zdaje sprawę, o czym myśli. Po prostu jego celem jest osiągnięcie jakiegoś zamierzonego efektu, który na przykład widać na ekranie komputera.
Czyli sobie wyobrażam, że żeby efektywnie i efektownie korzystać z takiego interfejsu, chyba potrzebne są lata treningu.
Aż tak to nie, ale na pewno długie godziny. No i teraz, jak rozważaliśmy trzy paradygmaty, no to najłatwiejszy jest ten pierwszy z nich, ale najmniej przepustowy niestety. Drugi jest taki kompromisowy, no a ten trzeci związany z synchronizacją i resynchronizacją jest najbardziej obiecujący i największa jest przepustowość danych, ale niestety wymaga długiego treningu.
Czy gdzieś podczas badań na całym świecie udało się komuś dojść do takiej sprawności w sterowaniu myślami, że może gdzieś swobodnie takim egzoszkieletem się poruszać na przykład?
Tak, wydaje się, że takie efekty już są, tyle tylko, że to poruszanie nie jest precyzyjne. To troszkę tak jak na przykład proteza dłoni, która umożliwia dzisiaj uchwycenie szklanki czy butelki, natomiast długo jeszcze nie wyobrażam sobie, żeby umożliwiała na przykład grę na pianinie.
A ja przypomnę, gościem audycji Trendy z sieci w Radiu Kraków był profesor Piotr Augustyniak z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którym rozmawiał Tomasz Biździkot. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Odsyłam Państwa na stronę internetową radiokraków.pl. Tam w zakładce audycje można też odsłuchać archiwalnych programów Trendy z sieci. Na kolejne nasze spotkanie zapraszam, jak zawsze, w sobotę po godzinie 18. Kamil Wszołek, do usłyszenia.